Drodzy bracia, w biskupim i kapłańskim posługiwaniu, wszystkie osoby życia konsekrowanego, siostry i bracia. Zgodnie z bardzo starą tradycją, ta dzisiejsza noc jest czuwaniem na cześć Pana. Trzymając w rękach zapalone świece, staliśmy się podobni do ludzi, którzy wierni ewangelicznej zachęcie od samego początku Kościoła, od jego narodzin, oczekują ponownego przyjścia Chrystusa. Aby gdy powróci, zastał nas czuwających i mógł zaprosić do swego stołu. Wygaszone na początku tych naszych dzisiejszych obchodów światła w Kościele powinny były nam uświadomić potęgę światła Chrystusa i Jego mocy. Słyszeliśmy, jak diakon niosący paschał aż trzykrotnie śpiewał światło Chrystusa i za każdym razem podnosił paschał do góry. Chrystus, światłość świata, oświeca drogi życia każdego człowieka. Chrystus, światłość świata, demaskuje brzydotę grzechu. Chrystus, światłość świata, pokonuje ciemności śmierci i jest dla nas nadzieją. Nadzieją na powtórne przejście z ciemności grzechu do światłości łaski, z ciemności śmierci do jasności zmartwychwstania. Zadziwiające jest, jak szybko nasze świece zapalone od płomienia paschału, jedynego źródła światła, jak szybko te nasze świece rozświetliły wnętrze naszej katedry. Kiedy wchodziłem, trzeba było patrzeć pod nogi, było ciemno. Ale kiedy już byłem w połowie katedry, te świece rozświetliły ściany tej naszej katedry. To znak dla każdego, że nawet wtedy, kiedy w naszym życiu idziemy przez ciemną dolinę niepowodzeń, cierpień, poczucia samotności, odrzucenia, grzechu. Wystarczy dotknąć się światłości, dotknąć się Chrystusa, aby On swoim blaskiem, ciepłem, miłością zaczął leczyć nasze skołatane serca i nasze rany. I to duchowe leczenie dzieje się tak szybko, jak szybko płomień paschału zapala przyłożoną do niego świecę. Światło Chrystusa prowadzi również człowieka do świętości. Nieprzypadkowo już od wieków święci przedstawiani są na obrazach w promieniach padającego z nieba światła. Nieraz te stare obrazy są bardzo ciemne, ale widzimy to światło, które pada na tego świętego. Więc tak są przedstawiani święci. Przedstawiani są także w tych aureolach. Ponieważ oni pozwolili na to, aby ogień miłości Chrystusa wypalił w nich wszelkie formy egoizmu. Pozwolili światłu Chrystusa wejść w ciemne, zamknięte, może zapomniane zakamarki swojego serca. Bo człowiek może przyzwyczaić się do pewnych form zła i to w taki sposób, że staje się ono dla niego niewidoczne. Są tacy, którzy nie widzą, że non-stop popełniają zło. Tak się do tego przyzwyczaili. Tak się przyzwyczaili, że tego kompletnie nie widzą. Nie widzi, że rani najbliższą osobę. Nie widzi, że jest nieznośny, że wszystkich wokół rani. No taki ma styl bycia. Żyje na luzie. Kochani, temu sprzyjają też często struktury zła. Grzechy społeczne. Przekonanie, że coś jest dopuszczalne, bo przecież wszyscy tak robią. Taki jest świat. Na tym polega nowoczesność. W tym wszystkim można się pogubić. Zwłaszcza jeśli zapominamy, że źródłem wszelkiego zła społecznego, strukturalnego jest nagromadzenie grzechów indywidualnych. Zwłaszcza wtedy, kiedy odwracamy się od światła Chrystusa, w którym wyraźnie widać najmniejsze zło. Kiedy się od tego światła odwracamy, to nie widzimy. Nie widzimy zła, które nas otacza, nie widzimy zła, które popełniamy. Więc światło Chrystusa pozwala nam zobaczyć siebie w całej prawdzie, naszej słabości, ale też i świętości. Bo właśnie ku światłu Chrystusa zawsze zwracali się ludzie święci. Byli takimi jak my. Mieli taki czy inny charakter, temperament, który raz ułatwiał, innym razem utrudniał im kontakt z bliźnimi. Mieli swoje słabości, wady, grzech. Ale to, co ich czyniło świętymi, to przede wszystkim głęboka więź z Jezusem. Ciągła praca nad sobą, walka ze swoimi grzechami, słabościami, szukanie i realizowanie w swoim życiu woli Bożej. Ja mogę powiedzieć jako świadek, bo miałem to szczęście i znać jeszcze ówczesnego kardynała metropolitę krakowskiego Wojtyłę, to jest czas moich studiów w Krakowie. Się z nim spotykałem, widziałem, jakim był człowiekiem. A potem jak spotykałem się z nim w czasie pielgrzymek, jego do Polski, jeździłem do Watykanu jako rektor seminarium. Miałem to szczęście, że moim profesorem był kandydat na ołtarze, zamordowany ksiądz profesor Blachnicki. Był moim profesorem, on wykładał, z nimi się co tydzień mogłem spotykać. Kochani, to byli normalni ludzie. Normalni ludzie. Ale jakże inni. Dlatego, że oni zwracali się ku światłu Chrystusa. Szli za światłem Chrystusa i w tym świetle patrzyli na swoje życie, na otaczający ich świat. Powiedzmy sobie jeszcze raz to bardzo wyraźnie. Święty wcale nie znaczy bezgrzeszny, nie popełniający błędów. Powiem więcej, na pewno świętym nie jest ten, kto myśli o sobie, że nie ma grzechu. Taki na pewno nie jest święty. Święty Jan Apostoł i Ewangelista w swoim pierwszym liście pisze: jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. To są słowa świętego Jana Apostoła Ewangelisty. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, samych siebie oszukujemy. Taki ktoś nie jest świętym. Jest człowiekiem ślepym. Nie żyje w prawdzie. Nie patrzy na siebie w świetle światła Chrystusa, które demaskuje nasze słabości, grzechy, niedoskonałości, brak miłości. Światło Chrystusa pomaga nam również właściwie rozumieć teksty Pisma Świętego, które są słowami Boga skierowanymi do nas i które znalazły swoje spełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. A dzisiejszy stół Słowa Bożego jest nadzwyczaj hojnie zastawiony, ponieważ czytanie Słowa Bożego stanowi podstawową część Wigilii Paschalnej. Jedno czytanie za drugim słyszeliśmy. Słuchamy więc kilku czytań ze Starego, potem Nowego Testamentu i na nowo uświadamiamy sobie prawdę o Bogu i człowieku. Opisy stworzenia świata, człowieka ukazują odwieczną miłość Boga do nas ludzi. To dla nas został stworzony świat. Dla nas jest on darem Stwórcy. Z miłości także powołani zostaliśmy do życia, stworzeni na Jego obraz, podobieństwo. To jest wymowa tych dzisiejszych tekstów. Niestety, na skutek grzechu pierworodnego nastąpiło oddalenie się człowieka od Boga. Ale Bóg się nie obraził. Tak jak szukał Adama w rajskim ogrodzie, wołając: Adamie, gdzie jesteś? Tak samo pozostał wierny swojej miłości do jego potomków. Zawierał z nimi przymierza, obiecywał swoją pomoc. Apelował do serc, ale one były pozbawione żaru miłości. Bóg, można tak powiedzieć, miłość odepchnięta, niechciana, zdradzona. Właśnie ta miłość, zdradzona, odepchnięta, niechciana. Otóż Bóg postanowił sięgnąć po ostateczny argument. Posłał swojego umiłowanego Syna, aby ten przekonał ludzi o boskiej miłości, która nie waha się przez cierpienie, śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie doprowadzić wszystkich do nieba. Przez cały czas wędrówki Izraela do ziemi obiecanej Bóg był ze swoim ludem. Poprzez znaki cuda pokazywał, że jest wierny miłości, wierny zawieranym przymierzom, począwszy od przymierza zawartego z Abrahamem. Przez cały ten czas wędrówki pokazywał, że jest blisko każdego człowieka, nawet wtedy, kiedy on sobie tego nie uświadamia. Ale ta forma bliskości, Bóg szedł, Bóg towarzyszył Izraelowi w jego pielgrzymce, w wyjściu z Egiptu, ale ta forma bliskości Bogu po prostu nie wystarczała. Zapragnął okazać ją w osobie Syna Jezusa Chrystusa. Przez wcielenie Chrystus zjednoczył się z każdym człowiekiem, przyjmując ludzką naturę. Stał się prawdziwym człowiekiem. I dając świadectwo o sobie jako o Synu Bożym, równocześnie pozwalał się poznać jako człowiek. Jezus po ludzku kochał, po ludzku także cierpiał. Tylko prawdziwy człowiek mógł cierpieć tak, jak cierpiał Jezus na Golgocie. Tylko prawdziwy człowiek mógł umierać tak, jak umierał Chrystus. Był prawdziwym człowiekiem. Ale kiedy mówimy o tej bliskości Chrystusa, to trzeba dopowiedzieć, że nie była to bliskość oparta na przynależności do tej samej rodziny ludzkiej, ani nawet pełnym uczestnictwem w tym, co można najkrócej określić mianem ludzkiego losu. Nie dlatego Chrystus był nam bliski, że po prostu tak jak my żył, że tak spędzał to swoje życie. W większym stopniu o tej bliskości decydował jego wybór. To jest sprawa wyboru. Chrystus z własnej woli, która jest równocześnie zgodna z wolą Ojca. Powodowany niewyobrażalną wprost miłością, chce być zjednoczony z człowiekiem. I w sposób definitywny dokonał tego przez przymierze krwi w tajemnicy odkupienia. Nie tylko więc, że żył między nami. Nie tylko dlatego, że tak samo jak my cierpiał, że tak samo jak my myślał i tak dalej, to jeszcze nie. Nie powodowany niewyobrażalną wprost miłością. Chciał być zjednoczony i w sposób definitywny dokonał tego przez przymierze krwi w tajemnicy odkupienia. Ale jakby tego było mało, jakby tej ofiary krzyżowej było trochę za mało, dał nam siebie w Eucharystii i zapewnił, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a jego wskrzeszę w dniu ostatecznym. Za mało było mu być na zewnątrz człowieka, zapragnął być w jego wnętrzu, być w jego sercu, dlatego dał siebie pod postacią chleba, pod postacią wina. Kochani, Chrystus zmartwychwstając otworzył nam bramy nieba, zaprosił nas do nieba. I tylko od nas zależy, czy to zaproszenie przyjmiemy, czy zrobimy wszystko, by z ciemności przejść do światła. Do światła, które prowadzi nas do nieba. Amen.